Gdy Jay znalazł ciało Arpany w jej mieszkaniu, nie mógł zrozumieć, że córka jego przyjaciela nie żyje. Że leży teraz na podłodze, a jej ciało pokryte jest dziwną, oleistą substancją. Arpana była pełna życia. Przeniosła się do Stanów Zjednoczonych kilka lat temu, aby rozwijać karierę w technologii i informatyce. Zachwycona przyrodą i życiem w stanie Waszyngton, na pewno w najśmielszych swoich snach nie wyobrażała sobie, że przyjdzie jej zginąć w tak okrutny sposób, we własnym mieszkaniu, tuż po imprezie halloweenowej, na której tak dobrze się bawiła. Zapraszam Was do historii morderstwa Arpany Jinagi. Zanim o tym, oczywiście, witam w aneksie. Miło mi, że ponownie tutaj wróciliście, jeżeli już się znamy. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to witajcie, mam na imię Aga i zazwyczaj wypuszczam odcinki na YouTube w każdą niedzielę. W ramach małych ogłoszeń parafialnych, ponieważ już się tak utarło i zrobiła się z tego taka tradycja, że zwykle na Halloween wypuszczam jakiś dodatkowy odcinek, to tak będzie też w tym roku. 31 października, pewnie gdzieś po południu czy wieczorem możecie spodziewać się bonusowego odcinka. W tematach tych odcinków zwykle jest coś mniej czy bardziej paranormalnego. W tym też tak będzie, ale będzie to jednak głównie typowa historia true crime. Po prostu historia morderstwa, która miała miejsce w rzekomo nawiedzonym domu. Także usłyszymy się ponownie we wtorek. A dziś chciałabym Wam opowiedzieć o historii morderstwa, która swoją drogą również wydarzyła się po imprezie halloweenowej. Morderstwa Arpany Jinagi. A zatem, jak zawsze, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Zacznijmy od tego, kim była Arpana. Nie wiem jak Wam, mnie bardzo podobają się jej imię i nazwisko. Arpana pochodziła z Indii. Tam się urodziła i wychowała, tak dokładniej w mieście Hyderabad, które jest w centrum Indii. Jej ojciec był tam wykładowcą informatyki na tamtejszym uniwersytecie. I nie da się ukryć, że Arpana dzieliła jego pasję od najmłodszych lat. Dlatego wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Rodzina ją wysłała na studia na początku lat 2000. I gdzieś w okolicach roku 2005 Arpana skończyła właśnie informatykę na uczelni w New Jersey. Po drodze wygrywając wiele konkursów naukowych i zdobywając nagrody za najlepsze wyniki. Na początku rozważała powrót do Indii, ale w końcu postanowiła zostać tam trochę dłużej. Ponieważ dosyć łatwo udało jej się znaleźć pracę, otrzymała ofertę pracy dla firmy EMC, która teraz należy do Della, tych co robią komputery. I dlatego też w roku 2008, gdy miała 24 lata, przeniosła się na obrzeża miasta Seattle, na drugie wybrzeże USA. I wynajęła mieszkanie w miejscowości Redmond, które właśnie na obrzeżach, na przedmieściach Seattle się znajduje. Arpana była osobą niezwykle aktywną. Trenowała sztuki walki Taekwondo, pracowała jako wolontariuszka w schronisku dla zwierząt i w straży pożarnej. A jedną z jej nowszych obsesji były motocykle. Kupiła motor i na początku na własną rękę próbowała uczyć się na nim jeździć. W końcu dołączyła do klubu motocyklowego, który znalazła w poszukiwaniu pomocy. A to wszystko w wieku zaledwie 24 lat. Do tego prowadziła bogate życie towarzyskie. Podziwiam, zdaje się, że miała nieskończone pokłady energii. Bo do tego wszystkiego pracowała nad swoją magisterką. Arpana wynajmowała małe mieszkanie, jak już powiedziałam, w Redmond, w budynku, który nazywa się Valley View Apartments. Jest to taki trzypoziomowy budynek, w którym łącznie było około 20 mieszkań. Nieduży blok, raczej po tej budżetowej stronie. Warto też wspomnieć, że wejście do każdego mieszkania znajdowało się na zewnątrz. Czyli nie było jako takiej klatki schodowej, nie było, wiecie, nie wchodziło się do środka, nie było tam korytarza, który rozchodził się do wszystkich mieszkań, tylko po prostu wyjścia z każdego mieszkania były bezpośrednio na zewnątrz, w takim motelowym stylu. Arpana w tym całym swoim bardzo zajętym i wypełnionym obowiązkami życiu, miała też czas na randki. Właśnie w tym klubie motocyklowym poznała młodego mężczyznę imieniem Erin, który znów pracował jako specjalista od rentgena w szpitalu w Seattle. Erin został jej chłopakiem, ale jednocześnie nie znali się długo, bo gdy Arpana zginie, ich znajomość, ich związek powiedzmy dopiero zaczynał rozkwitać. Znali się w tamtym momencie jedynie kilka miesięcy, więc była to nowa znajomość. Erin nie będzie też obecny na ostatniej imprezie jej życia. Atpana zaprosi go, ale Erin miał już wcześniejsze zobowiązanie. W halloweenową noc wychodził na miasto z grupą swoich znajomych, co obiecał im już jakiś czas wcześniej i nie chciał się z tego wycofywać. Atpana na tamtą noc halloweenową roku 2008 miała duże plany, można powiedzieć. Większość mieszkańców jej bloku to byli właśnie młodzi ludzie, trochę młodych rodzin, ale przede wszystkim właśnie młodzi ludzie pracujący w Seattle, tak jak ona. I ponieważ właśnie tak się złożyło, że większość tych ludzi była w podobnym wieku, 20 kilka do 30 lat, a blok był mały, to jego mieszkańcy integrowali się i poznawali się nawzajem bardziej niż ma to chyba zwykle miejsce w blokach. Z różnych wywiadów, których słuchałam z mieszkańcami, wynika chyba też, że tam gdzieś było jakieś takie wyznaczone małe miejsce dla palaczy, gdzie można było chodzić palić i właśnie ludzie, którzy po prostu wychodzili tam na zewnątrz zapalić, mieli, wiecie, okazję, aby natrafić na innych sąsiadów, gdzieś tam się poznać, rozmawiać. I przez to też właśnie niektórzy całkiem dobrze się znali. W październiku roku 2008 powstał plan, aby zorganizować przyjęcie halloweenowe dla całego bloku. Nie wiem, czy robili też takie rzeczy tak wcześniej, czy może był to pierwszy raz, ale pomysł bardzo fajny. Zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy bloku, którzy również mogli przyprowadzić takie swoje osoby towarzyszące. Była to impreza otwarta. Cały blok udekorowano przejścia pomiędzy mieszkaniami, te klatki schodowe na zewnątrz. I miało to wyglądać tak, że w tej imprezie, powiedzmy, uczestniczyło kilka mieszkań. Kilku mieszkańców właśnie wzięło na siebie zorganizowanie tej imprezy i oni otworzyli swoje mieszkania dla gości, no ale że osób mogło być sporo, a te mieszkania nie były jakoś szczególnie duże, to miała to być jednocześnie impreza trochę na zewnątrz, tam na zewnątrz wystawiono jakieś stoły z napojami i tak dalej, jak i właśnie w każdym mieszkaniu zorganizowano wystrój w konkretnym stylu. Także wręcz można było chodzić pomiędzy tymi mieszkaniami i je oglądać, zwiedzać. Był tam na przykład pokój w stylu lat 60., inny poświęcony piratom, inny udekorowany zimowo. I Erpana wzięła w tym udział i jej mieszkanie znów było nawiedzonym czy zaczarowanym lasem. A ona sama przebrała się za czerwonego kapturka. I właśnie każde mieszkanie, które brało w tym udział, również się tam podzielili i każdy miał być odpowiedzialny za coś innego. Ktoś tam zapewniał jakieś przekąski, ktoś inny napoje, ktoś, nie wiem, kupił wino. U Erpany w jej zaczarowanym lesie miała mieć miejsce taka późno imprezowa przekąska. Erpana miała zaserwować imprezowiczom mrożone pizze. Wszystko było więc całkiem dobrze zaplanowane i zorganizowane. Tak więc impreza doszła do skutku. Halloween w roku 2008 wypadało jeszcze w piątek, więc nie mogło być lepiej. Erpana, jak większość, była tamtego dnia w pracy, a po południu rozpoczęto przygotowania. Wieczorem goście zaczęli się pojawiać, wszyscy przybyli w rozmaitych przebraniach, i impreza podobno rozkręcała się dobrze. Jak powiedzą znajomi, którzy ją znali, mieszkańcy bloku, Erpana, zdaje się, dobrze się bawiła. W Indiach nie obchodziła Halloween, więc była zachwycona, że teraz może się bawić, przebierać. Cały koncept bardzo jej się podobał. Bawiła się dobrze i popijała czerwone wino. Z racji wiemy, że impreza toczyła się dobrze, ale z czasem, gdy niektórym alkohol może trochę za bardzo uderzył do głowy, na imprezie zaczęły się sprzeczki, w szczególności pośród mężczyzn. Później wszyscy imprezowicze będą bardzo źle wspominali jednego z gości, mężczyznę nazwiskiem Neil Marshall. Neil nie był jednym z rezydentów budynku, a zaproszonym tam gościem. Był przyrodnim bratem jednego z mieszkańców. Tamtej nocy za dużo wypił, a był najwyraźniej osobą, która nie powinna była pić, bo alkohol, zdaje się, wyzwalał w nim wszystko to, co najgorsze. Agresję, nagle Neil chciał pokazać, jaki jest męski, silny, był bardzo głośny, gotowy się ze wszystkimi sprzeczać, wyzywał wszystkich do siłowania się na rękę na przykład, czy pojedynku. Wielu osobom zwyczajnie grał na nerwach i psuł atmosferę. Wyzwał jednego z innych zaproszonych gości, imieniem Emmanuel, na pojedynek, w wyniku którego rozwalił mu wargę i polała się krew. Ale Emmanuel zbył to śmiechem, traktował to jako takie zabawne, żartobliwe zapasy. Ale wiele osób miało nadzieję, że Neil szybko się stamtąd zmyje. Jedna z obecnych tam kobiet, która również była gościem, nie mieszkała w bloku, i która udzieliła wywiadu podcastowi Suspect, który zrobił o tej sprawie kilkuodcinkową serię w roku 2021. Ona powiedziała, że poszła na chwilę do sypialni w jednym z mieszkań, aby poprawić swój kostium, coś tam jej się poluzowało. Chciała prywatności, więc zamknęła za sobą drzwi od sypialni, ale zaraz za nią wleciał Neil. Poczuła się bardzo niezręcznie i wygoniła go stamtąd, ale wszyscy właśnie odnieśli takie wrażenie, że Neil przekraczał granicę. W którymś momencie nocy Arpana zabrała towarzystwo do swojego mieszkania i tam przygotowała dla wszystkich pizzę, tak jak było wcześniej zaplanowane. Wtedy też dużo osób przewinęło się przez jej salon, przez jej sypialnię. Kilka osób korzystało tam z jej łazienki. Arpana sama zaprosiła kilka osób do swojej sypialni, bo tam znajdował się jej komputer i chciała pokazać im jakieś zdjęcia, o których im wcześniej opowiadała. Tak więc około 1000 osób był obecny w jej mieszkaniu, w jej salonie, sypialni i łazience, niedługo przed jej morderstwem. Mówi o tym oczywiście nie bez powodu, bo tym samym też masa osób zostawiła tam swoje odciski palców i DNA, co właśnie czyni tę sprawę niezwykle skomplikowaną. Upłynęło jeszcze trochę czasu i jak to na imprezach bywa, towarzystwo w końcu zaczęło powoli topnieć. Robiło się późno. Wiele osób wróciło już do domu, ci, którzy zostali, byli często mocno pijani. Dwóch kolejnych facetów o coś się pokłóciło i wyszło. Arpana siedziała z koleżanką i prowadziła taką już raczej pijaną rozmowę o sytuacji kobiet w Indiach, a sytuacji kobiet w Stanach. Rozmowa, która doprowadziła ją do łez. Wspomnienia gości z tej fazy imprezy są mocno mgliste. W końcu gdzieś około 3:00 impreza dobiegła końca. Wszyscy się rozeszli. Ostatni goście zostali w jednym z mieszkań na parterze, po czym się pożegnali. Arpana była po raz ostatni widziana wracająca po schodach na górę, do swojego mieszkania. Możemy założyć, że było około 3:00. Dalej nie wydarzyło się wiele więcej. Ale dla jej rodziny w Indiach ten weekend upłynął bez żadnych wieści od Arpany, co było dziwne. Arpana rozmawiała z nimi niemal codziennie. Nie wiem, czy przez telefon, czy w jakiś inny sposób. W roku 2008 zgaduję, że może rozmawiali przez Skype'a, ale tak czy inaczej Arpana nie odzywała się. Jej chłopak Erin również był zdziwiony, bo nie odezwała się do niego w ogóle przez cały weekend. A zwykle w weekendy właśnie albo spotykali się, albo chociaż rozmawiali przez telefon. W poniedziałek Arpana nie przyszła do pracy. Tego dnia jej tata w Indiach w końcu skontaktował się ze znajomym, którego miał w Seattle. To był jego były student, który również później wyjechał do Stanów, 30-kilkuletni Jay. I poprosił właśnie Jaya, aby pojechał do mieszkania Arpany, zobaczyć, czy wszystko w porządku. Jay spełnił jego prośbę praktycznie od razu. Przyjechał do Valleyview około 9 rano. Był u Arpany wcześniej tylko raz i gdy przyjechał teraz do jej budynku, zdał sobie sprawę, że nie jest pewien, które mieszkanie należy do niej. Błąkał się przez chwilę po trzecim piętrze, gdy w końcu natrafił na młodego mężczyznę, który nadszedł korytarzem. Okazało się, że był to 20-kilkuletni Cameron Johnson, który znał Arpanę. Mało tego, był jej bezpośrednim sąsiadem. Ona mieszkała drzwi obok. Poszli więc razem do jej mieszkania. W momencie, gdy Jay zapukał do jej drzwi, te uchyliły się automatycznie pod wpływem uderzenia. A fragment zasuwy do drzwi, który wcześniej musiał na nich wisieć, teraz spadł z łoskotem na podłogę. Jak się okaże, ktoś wyważył te zamknięte od wewnątrz drzwi, zupełnie rozwalając zamek. Po czym musiał najwyraźniej, wychodząc, zamknąć je za sobą. Także z zewnątrz wszystko wyglądało normalnie, ale wystarczyło, że Jay zapukał do drzwi, aby te się uchyliły. Mężczyźni weszli do środka i zobaczyli, że halloweenowe dekoracje dalej wisiały na swoim miejscu, a mieszkanie wyglądało, jakby nikt nie posprzątał go po piątkowej imprezie. Weszli dalej i znaleźli ciało Arpany na podłodze w sypialni. To Jay zadzwonił na policję, ale był tak spanikowany, że w połowie rozmowy Cameron musiał przejąć telefon i odpowiadać na pytania za niego. Reakcja Jaya oczywiście nie dziwi. To, co znaleźli, było szokujące. Arpana leżała naga na podłodze, tuż obok swojego łóżka. Była częściowo przykryta ręcznikiem, a jej ciało zdawało się być pokryte jakąś substancją. Później okaże się, że została oblana paliwem motocyklowym, a jej dłonie miały dziwny, nienaturalny niebieski kolor. Tutaj znów okaże się, że zostały oblane dużą ilością płynu do czyszczenia toalety. Jej ciało oblano też wybielaczem. Zarówno wybielacz, jak i ten płyn do czyszczenia toalety sprawca musiał zabrać z jej łazienki. Prawdopodobnie zrobiono to w celu usunięcia dowodów, usunięcia ewentualnego DNA, które mogło na przykład znajdować się pod jej paznokciami czy na jej ciele. To wszystko może już wam mówi, że ustalenie, kto zabił Arpanę tylko na podstawie DNA, może być niezwykle trudne, może nawet niewykonalne. Ktoś użył różnych środków do czyszczenia, aby wyczyścić jej ciało i pozbyć się dowodów, a ostatni raz, gdy Arpana była widziana, jej mieszkanie pełne było ludzi, którzy pili, jedli, korzystali z jej toalety. Jak teraz powiedzieć, czyje DNA jest DNA sprawcy, a czyje DNA tylko DNA niewinnych gości? Na dodatek na jej ramieniu zauważono ślady od ognia z zapalniczki. Tuż obok jej ciała znajdowało się też kilka nadpalonych papierowych ręczników. Wszystko wskazywało na to, że ktoś oblał ciało Arpany tym paliwem motocyklowym i próbował to ciało podpalić. Pewnie znów, aby pozbyć się dowodu. To pewnie oczywiście nie tylko spaliłoby jej ciało, ale również wywołało pożar w jej mieszkaniu, który może nawet rozprzestrzeniłby się na resztę bloku. Ale ta osoba najwyraźniej nie wiedziała, że paliwo motocyklowe nie jest tak łatwopalne jak benzyna na przykład. Na szczęście. I nic nie udało mu się spalić. Te próby spełzły na niczym. W łazience zauważono, że wanna była wypełniona wodą, a w niej namoczony był koc, który wcześniej przykrywał łóżko w sypialni. Prawdopodobnie znów sprawca obawiał się, że zostawił jakieś ślady na tym kocu i próbował się ich pozbyć. Za przyczynę śmierci uznano uduszenie. Przy użyciu jakiegoś obiektu, prawdopodobnie sznurka, chociaż tego na początku nigdzie przy ciele na miejscu zbrodni nie znaleziono. Na klatce piersiowej Arpany, jej ramionach, nogach, zauważono sporo siniaków. Dowód, że prawdopodobnie broniła się przed kimś. Arpana została też pobita. Jeden z jej zębów był złamany. Arpana została znaleziona nago, ale były wątpliwości do tego, czy została zgwałcona, ponieważ nie było śladów gwałtu. A przynajmniej to wykazała autopsja. Nigdzie nie znaleziono nasienia na przykład. Jednak było wiele innych rzeczy, które wskazywały na to, że morderstwo było umotywowane seksualne. I Arpana mogła zostać zgwałcona, jednak jej ciało zostało bardzo dokładnie umyte przez sprawcę. Albo może też było umotywowane seksualnie, jednak sprawcy coś przerwało. Albo coś poszło nie po jego myśli, nie tak jak to sobie wyobrażał. Na to, że Arpana została zgwałcona lub że przynajmniej doszło do takiej próby, wskazywały siniaki na jej udach i fakt, że jej zużyty tampon leżał obok jej ciała, jakby został w którymś momencie usunięty przez atakującego. Szczęśliwym zrządzeniem losu jednak, ponieważ do śmierci Arpany doszło przez weekend, śmieci nie zostały jeszcze wywiezione od poprzedniego tygodnia i policja miała okazję, aby kontener na śmieci obok bloku przeszukać. Był to kontener, z którego korzystali wszyscy mieszkańcy, ale to tam znaleziono kolejne istotne dowody. Była tam siatka z elementami przebrania halloweenowego Arpany, czerwona paletyna, którą miała na sobie, częściowo nadpalona. Również nadpalone poszewki z jej pościeli, przesiąknięta paliwem motocyklowym sznurówka i mały, pusty kanister na paliwo motocyklowe, który właśnie prawdopodobnie należał do niej, ponieważ Arpana, jak już wiemy, posiadała motocykl. Swoją drogą policja na początku sądziła, że ktokolwiek zabił Arpanę, uciekł na jej motocyklu, ponieważ w mieszkaniu nigdzie nie mogli znaleźć kluczyków, a motocykla nie było na jego stałym miejscu na parkingu przed blokiem. Jednak później okaże się, że kilka dni wcześniej Arpana zawiozła go do warsztatu i dalej się tam znajdował. Ten trop więc prowadził donikąd. Z jej mieszkania zniknął jej telefon i aparat. Dwie bardziej wartościowe rzeczy, które posiadała. Czy zebrano je właśnie dlatego, że miały jakąś wartość i sprawca planował je sprzedać i coś na tym zyskać? Czy może były na nich jakieś dowody w formie połączeń, SMS-ów, wiadomości, zdjęć, które mogły na przykład wskazywać na sprawcę? Do dziś ich nie znaleziono i niestety możliwe, że przepadły na zawsze. Znalezienie nadpalonego kostiumu Arpany natomiast daje nam lepsze pojęcie o tym, kiedy mogła zginąć. Bo wiemy, że Arpana idzie do siebie po zakończonej imprezie, gdzieś nad ranem w sobotę, powiedzmy około 3:00, ale zostaje znaleziona dopiero w poniedziałek rano. Od czasu imprezy przez cały weekend nikt nie miał z nią kontaktu. Ale właśnie gdyby nie te dekoracje i kostium, to w sumie ciężko byłoby powiedzieć, czy ona zginęła niedługo po zakończeniu imprezy, czy może później w ciągu weekendu. Jednak po prostu nie wychodziła z domu i z nikim nie nawiązała kontaktu. Bo może na przykład w sobotę odpoczywała, czy leczyła kaca po imprezie i nie miała ochoty z nikim rozmawiać. Ale obecność dekoracji halloweenowych, jej kostiumu, który został nadpalony i wyrzucony do śmieci, to wszystko wskazuje na to, że Arpana musiała wciąż być w niego ubrana, gdy została zaatakowana. Czyli do tego musiało dojść stosunkowo niedługo po imprezie. Najpóźniej, nie wiem, o poranku w sobotę, jeżeli założymy, że Arpana na przykład poszła spać w kostiumie, bo była tak zmęczona. Ludzie czasem, gdy sobie trochę za dużo wypiją na imprezie, wiadomo, oczywiście nie zawsze robią całą wieczorną toaletę i mają siłę przebrać się w piżamy i spać, tylko często zasypiają w tym, co na sobie mieli. Ale coś mi jednak podpowiada, że Arpana zdjęłaby ten kostium i przebrała się w coś wygodniejszego, aby pójść spać, nawet jeżeli, nie wiem, nie miała siły w tamtym momencie sprzątać, ale nawet nie miała okazji. Biorąc pod uwagę te wyważone drzwi, wszystko wyglądało tak, jakby może ktoś włamał się do mieszkania. Niedługo po tym, gdy impreza się skończyła, gdy Arpana wróciła do siebie i była sama. I gdy pewnie nawet nie poszła spać. I może byli ludzie, którzy coś słyszeli o tym zaraz, nie pojawił się żaden świadek, który na przykład właśnie słyszałby dźwięk wyważonych drzwi. Czy na przykład krzyk Arpany, no bo nie wiem, gdybym ja była sama w mieszkaniu i nagle słyszę, że ktoś wyważa drzwi, to pewnie zaczęłabym krzyczeć. Ten wyrwany zamek jest ciekawy, ponieważ oczywiście w pierwszej kolejności należałoby się przyjrzeć wszystkim, którzy byli na imprezie tamtej nocy. To na pewno tam należy najpierw szukać podejrzanego. Jednak jeżeli był to ktoś, kto był na tej imprezie, tym samym ktoś, kto poznał Arpanę, to dlaczego wyważać drzwi? Wystarczyłoby na przykład zapukać i powiedzieć: hej, chyba, nie wiem, zostawiłem u ciebie portfel, czy mogę wejść poszukać? Może jednak sprawca wcale jej nie znał, albo nie myślał logicznie, bo mordercy przecież nie zawsze są inteligentni. Oczywiście wszyscy, którzy byli na imprezie, zostali odnalezieni i przesłuchani. Nie pomagało właśnie, że większość imprezowiczów pod koniec dnia była pijana i wszystkim wydarzenia, ich kolejność trochę się mieszały. Plus oczywiście w mieszkaniu Arpany było tyle osób. Zostawili swoje odciski palców, DNA. Jak teraz odróżnić je od tych? W szczególności, że nie tyle tam byli. Jedli, pili, korzystali z łazienki, rozmawiali. A gdy mówimy, to często nawet malutkie drobinki śliny wydobywają się z naszych ust i osiadają na rzeczach wokół nas. Przypuszczam, że gdy w grę wchodzi alkohol, to często może nawet mówimy jeszcze bardziej soczyście, powiedzmy. Plus mam też właśnie takie wrażenie, że ludzie, gdy są pijani, to często rozmawiając na przykład mają tendencję, żeby może trochę bardziej się zbliżać do drugiej osoby, czy ją dotknąć. I często właśnie gdzieś te bariery między ludźmi troszkę się zacierają w takim wypadku. Więc mam wrażenie, że właśnie masa, powiedzmy, pijanych ludzi na imprezie po prostu zostawi więcej DNA, niż gdyby to, nie wiem, było jakieś spotkanie po południu przy herbatce. I teraz oczywiście, jak odróżnić te ślady należące do niewinnych gości od śladów, które mogły należeć do mordercy czy morderców? Pomówmy o tym, kto mieszkał po dwóch stronach mieszkania Arpany. Kto dzielił z nią ścianę i kto mógł ewentualnie coś usłyszeć. Po jednej stronie mieszkał mężczyzna imieniem Kyle, który nie uczestniczył w imprezie. Wiedział, że się odbywała, był tamtej nocy w swoim mieszkaniu, ale jak powiedział, nie miał ochoty dołączać do imprezy, bo nie przepadał za nimi. Mimo, że dobrze słyszał głosy za drzwiami. Nawet kilka razy słyszał, jak imprezowicze pukają do jego drzwi, aby zaprosić go do nich. I mimo, że na początku rozważał właśnie, aby do nich dołączyć, to jednak nie otworzył drzwi. Uznał, że nie był jakoś w nastroju do imprezy i że tylko psułby atmosferę. Spędził więc tę noc sam. Jak powie, słyszał dobrze odgłosy imprezy i poszedł spać, gdy impreza trochę przycichła. I jak zezna, obudził się około 8 rano następnego dnia, 1 listopada, i usłyszał odgłosy dobiegające z mieszkania Arpany. Słyszał odgłos, jakby Arpana się dławiła czy wymiotowała. Był to dziwny, gardłowy odgłos. A a potem usłyszał dźwięk czegoś upadającego na podłogę, jakby może spadła z łóżka. Było to na tyle głośno, że zwróciło jego uwagę, ale jednocześnie sądził, że Adpana może po prostu za dużo wypiła zeszłej nocy i teraz przypłaca to wymiotowaniem i kacem. Odgłosy jak nagle się zaczęły, tak się skończyły. Zaraz usłyszał odgłos lanej wody w łazience. Pomyślał więc, że Adpana zebrała się i właśnie się kąpie. Wszystko więc w porządku, pomyślał. I to jest ciekawe, bo Kyle, jeżeli oczywiście nie pomyliły mu się godziny, jeżeli faktycznie było to około 8, słyszał jakieś głosy z mieszkania, odgłos dławienia się czy wymiotowania o 8 rano. To wskazuje na to, że Adpana o 8 mogła jeszcze żyć. Możliwe, że wtedy zginęła. Coś podobnego słyszał sąsiad po drugiej stronie. Jego już poznaliście. To był Cameron Johnson. To na niego Jay przypadkiem natrafił na korytarzu i to właśnie Cameron razem z nim znalazł ciało Adpany. Cameron więc mieszkał po drugiej stronie, znali się z Adpaną i mimo, że Cameron na początku nie uczestniczył w imprezie, ponieważ wyszedł gdzieś wcześniej ze swoimi znajomymi, to wrócił do domu około północy i pod koniec właśnie do nich dołączył. Przyszedł do mieszkania Adpany, gdy towarzystwo jadło tą pizzę. Kilka osób go zapamiętało. Na początku podobno przyszedł i siedział dosyć cicho, wydawał się być nieśmiały, nie miał kostiumu, ale później założył maskę diabła, którą ze sobą przyniósł. I Cameron również zezna, tak samo jak Kyle, że tamtej nocy słyszał dziwne dźwięki dochodzące z mieszkania Adpany. Ale on słyszał je około 3 nad ranem i opisał je bardziej jako przytłumione pojękiwania. Sądził, że Adpana uprawia z kimś seks. Może to spowodowało, że poczuł się samotny, bo w tamtym momencie wysłał SMS-a do swojej byłej dziewczyny o treści cześć, ale ta spała i nie odpisała mu. Śledztwo pomogło później ustalić, że Cameron zadzwonił na komórkę Adpany 2 razy, około 3 w nocy, dokładniej raz o 2:57 i drugi raz o 3:02, ale Adpana nie odebrała. Czyli wszystko wskazuje na to, że w czasie, gdy słyszał, jak Adpana po drugiej stronie ściany według niego uprawia seks, zaczął do niej dzwonić. Cameron, jak się okazuje, na początku, gdy rozmawiał z policją, nie przyznał się do tych 2 telefonów, nie wspomniał o nich. Gdy zapytali go o to później, powiedział, że w tamtym momencie nie pamiętał, że do niej dzwonił. Był pijany. I podejrzanych w tej sprawie jest niemało. Nie pomaga już chociażby to, że w 2 mieszkaniach po obu stronach mieszkania Adpany mieszkali samotni młodzi mężczyźni, którzy na dodatek twierdzili, że byli tamtej nocy, gdy ona zginęła, sami i nie mieli żadnego alibi. Cameron na początku przyciągnął zainteresowanie policji. W szczególności po tym, gdy odkryli, co robił następnego dnia, w sobotę 1 listopada. Bo okazuje się, że o poranku w sobotę Cameron wsiadł do swojego samochodu i przebył około 170 km, co zajęło mu mniej więcej 2 godziny i opuścił Seattle, pojechał na północ, do granicy USA z Kanadą. Nie przekroczył granicy, został tam od razu zawrócony, ponieważ nie miał ze sobą paszportu. Ale oczywiście sam fakt, że tam przyjechał, został zarejestrowany, poproszony, aby pokazał swoje prawo jazdy i w systemie gdzieś tam w papierach został po tym ślad i teraz policja to odkryła. Uznali więc to za dziwne, dlaczego on nagle próbuje przekroczyć granicę, jeszcze nie ma ze sobą paszportu. Cameron zapytany o to powiedział, że nie wie, dlaczego to zrobił. Po prostu miał ochotę na przejażdżkę, wyjaśnił. Są niepotwierdzone informacje, że Cameron wcześniej odbył jakieś leczenie psychiatryczne. Nigdzie nie jest sprecyzowane, co to dokładnie było, bo to też może oznaczać masę rzeczy. Mógł leczyć się na depresję czy lęki, a mógł leczyć się na schizofrenię. Żadna z tych chorób to nie jest oczywiście powód do wstydu czy powód, aby od razu podejrzewać, że ktoś jest winny morderstwu, ale to by mogło może trochę wyjaśniać jego dziwne zachowanie. I powodować właśnie, że niektóre z jego czynów niekoniecznie są powodowane tym, że na przykład czuje się winny, czy próbuje uciec, aby na przykład nie dosięgnęła go sprawiedliwość, a może po prostu Cameron robi takie rzeczy, jak właśnie na przykład jedzie przekroczyć granicę bez paszportu, ponieważ ma tendencję do dziwnych zachowań. Nie wiem. Są też informacje o tym, że przez dłuższy czas Cameron brał leki na to zaburzenie, które leczył, ale niedługo przed śmiercią Atpany przestał je brać. Policja przeszukała jego mieszkanie, przeszukała jego samochód. Co ciekawe, w jego samochodzie znaleziono mapę wydrukowaną z internetu z zaznaczonymi w okolicy Lombardami. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że nie wiadomo kiedy to wydrukował, ale na wydruku była data. Wydrukowano to o poranku w sobotę, czyli tuż przed tym, gdy Campton pewnie ruszył do Kanady. Czyli wygląda to tak. Campton próbuje dostać się do innego kraju, szuka informacji o Lombardach, jakby może chciał coś sprzedać i zyskać szybko trochę gotówki. Nie wygląda to dla niego najlepiej. Policja zaczęła się też zastanawiać. Może to on był w posiadaniu m.in. telefonu i aparatu Arpany i to właśnie to chciał w tych Lombardach sprzedać. I mimo, że ci później powiedzą, że nie znaleźli żadnych dowodów na to, że tamtego dnia Cameron cokolwiek sprzedał i że był w którymś z tych Lombardów, to pojawią się zarzuty ze strony obrońców człowieka, którego oskarżyli, bo mały spoiler, to nie Cameron został oskarżony, uwierzcie czy nie. Pojawiły się zarzuty, że sprawdzili tylko kilka z tych Lombardów i nie sprawdzili wszystkich. A po drodze, którą Cameron przebył, było ich więcej. Podczas przeszukania jego mieszkania znaleziono zapalniczkę, która, jak pokazują zdjęcia wtedy wykonane, była pokryta jakąś ciemną substancją. Znów pojawią się później spekulacje, że wygląda to na paliwo motocyklowe, takie jakim ciało Arpany było pokryte. I wiemy, że ktoś to paliwo próbował podpalić, a przy jej ciele nie znaleziono zapalniczki, więc sprawca może zabrał ją ze sobą. Czyżby to była ta zapalniczka? Tego się już nie dowiemy, ponieważ mimo, że ją sfotografowano, z jakiegoś powodu policjanci nie zabezpieczyli jej. I oczywiście ona również przepadła. Podczas tych pierwszych przesłuchań policjanci nawet zauważyli, że Cameron lekko kuleje i że na nodze miał jakąś ranę czy wielkiego siniaka. Znów oczywiście interesująca obserwacja, bo policjanci znów byli przekonani, że ktokolwiek zaatakował Arpanę, musiał wyjść z tego z jakimiś obrażeniami. Arpana trenowała taekwondo i mimo, że była niska, była również dosyć muskulatna i silna. Nie była tak zupełnie drobną osobą. Siniaki na jej ciele potwierdzają, że musiała być przytomna przez jakiś czas i bronić się. I że pewnie jej sprawca był posiniaczony. Musiała zostawić na jego ciele jakieś ślady. Ale Cameron miał wyjaśnienie na te obrażenia na nodze. Powiedział, że dla zabawy siłował się z przyjacielem. Mimo tego jednak Cameron zaprzeczał, aby miał cokolwiek wspólnego z morderstwem Arpany. I mimo, że początkowo rozmawiał z policją dobrowolnie, to gdy zauważył, dokąd to wszystko zmierza, wynajął adwokata. Także mamy dwóch sąsiadów, żaden z nich nie ma alibi, a jeden z nich wydaje się być niezwykle podejrzany. Ale to nie koniec, bo policję interesował też Neil. To był ten zaproszony na tamtą imprezę brat jednego z mieszkańców. Bo właśnie gdy przesłuchiwano wszystkich imprezowiczów i pytano, czy był na tej imprezie ktoś, kto jakoś szczególnie się wyróżnił, kto może nie powinien był tam być, kto jakoś szczególnie zapadł im w pamięć, czy kto może nawet, nie wiem, ich intuicja wskazywała, mógłby zrobić coś takiego. Wszyscy wskazywali właśnie na Neila. Był głośny, kurtliwy, podjudzał wszystkich do bójki. Neil jednak, jak zeznał, wyszedł z imprezy, gdy ta zmierzała do końca. I mimo, że na początku miał zostać na noc u swojego brata, bo ten tam mieszkał, to jednak poszedł pieszo do domu. Był to dystans około 11 kilometrów. Wiemy, że po drodze zatrzymał się w otwartym sklepie i kupił paczkę papierosów około 4 rano. Wiemy to, ponieważ został oczywiście nagrany na kamerach monitoringu. Jeżeli więc założymy, że Arpana zginęła pomiędzy 3 a 8 rano, że na przykład ktoś włamał się do jej mieszkania, zaatakował ją już o 3 i może został tam aż do 8, to zdaje się, że Neil ma alibi. Chyba, że oczywiście założymy, że do ataku na Arpanę, do włamania do jej mieszkania doszło później i na przykład Neil od razu po tym zakupie, nie wiem, zawrócił i wrócił do Valley View Apartments. Chociaż, jak zeznała rodzina, z którą mieszkał, faktycznie wtedy nad ranem wrócił do domu i poszedł prosto spać. A Neil znów zapytany wskazał palcem na Camerona, jako na możliwego podejrzanego. Powiedział, że według niego Cameron wykazał widoczną zazdrość, gdy widział, jak Arpana rozmawia na przykład z nim, z Neilem czy z innymi mężczyznami. Neil odniósł wrażenie, że Arpana była nim zainteresowana, a Cameron próbował im przerwać rozmowę. Chociaż nikt inny z imprezy czegoś takiego nie potwierdził. Ale koleżanki Arpany powiedzą, że Arpana właśnie miała wrażenie, że podoba się Cameronowi. Czasem nawet ich rozmowy właśnie Były tak trochę na pograniczu flirtowania, ale Arpana nie była nim zainteresowana. Miała chłopaka, poznała jakiś czas wcześniej Rina. No właśnie, był jeszcze on, kolejny podejrzany, jej chłopak. Przecież w wypadku, gdy ginie kobieta, praktycznie zawsze pierwszym podejrzanym jest chłopak czy mąż. Ale ten oczywiście, jak już wiemy, tamtej nocy nie był obecny na imprezie. Jego alibi, można powiedzieć, było takie sobie. W którymś momencie nocy, gdzieś około północy, pożegnał się z grupą swoich znajomych, z którymi wyszedł, i wrócił do domu. Poszedł od razu spać. Mieszkał sam. Ale na początku nie wyglądało to dla niego dobrze, dla Erina, bo jego DNA znaleziono na pościeli na łóżku i na ręczniku w łazience. Tak dokładniej było to jego nasienie. Ale tutaj właśnie znów pojawia się problem, jeżeli chodzi o to, jak interpretować takie dane. Erin był jej chłopakiem, był w jej mieszkaniu wielokrotnie wcześniej, spał w jej łóżku, korzystał z jej łazienki, więc czy naprawdę tak dziwi, że to akurat jego DNA tam było? Poza tym policja nie potrafiła mu nic udowodnić. Erin był od razu gotowy, chętny do współpracy, od razu zgodził się na pobranie jego próbki DNA, został poddany długim, wyczerpującym przesłuchaniom. Jego zeznania wszystko zdawało się trzymać kupy, nie mieszał się, nie zmieniał swojej historii, uznano go za wiarygodnego. Policję następnie zainteresował kolejny mężczyzna, Emmanuel Fair. O nim też krótko wcześniej wspomniałam. To właśnie jego, Neil Marshall, wcześniej namówił do przyjacielskiej bójki i rozwalił mu wargę. I zaczął krwawić i swoją drogą musiał wtedy skorzystać z łazienki, właśnie z łazienki Arpany. Znów możemy się domyślać, pewnie zostawił tam wtedy swoje DNA. Neil również nie był mieszkańcem tego bloku, był tam z zaproszenia koleżanki, która pozwoliła mu wtedy zatrzymać się u siebie na weekend. Była to kobieta nazwiskiem Leslie Potts. Neil przyszedł przebrany za budowlańca. Miał tam jakąś kamizelkę odblaskową, kask i jakiś pas z narzędziami. Po imprezie został właśnie u Leslie Potts, spędził tam cały weekend. I był tam jeszcze w poniedziałek, gdy ciało Arpany zostało znalezione. Ale policja na początku o tym nie wiedziała. Bo gdy właśnie rozmawiali z mieszkańcami i spisywali nazwiska wszystkich, którzy byli na tej imprezie i później na przykład porównywali je ze zdjęciami, ponieważ tamtej nocy zdobiono kilka zdjęć. Mimo, że niestety nie widziałam żadnych zdjęć z tej imprezy, chyba nie zostały upublicznione, to zauważyli, że znajdował się tam jeden mężczyzna, którego tożsamości jeszcze nie znali. I był to właśnie mężczyzna przebrany za budowlańca. Swoją drogą jedyny czarnoskóry mężczyzna na tej imprezie. Jak się później okaże, Emmanuel nie chciał rozmawiać z policją. Miał z nimi niemiłe doświadczenia. I gdy właśnie w poniedziałek znaleziono ciało Arpany, to dalej był u Leslie. Ale poprosił ją, aby nie mówiła policjantom, że on tam jest, bo oni wtedy już zaczęli pukać do wszystkich mieszkań i rozmawiać z mieszkańcami. Więc Leslie po prostu rozmawiała z nimi na korytarzu, nie powiedziała im, że ktoś u niej jest. A Emmanuel później tamtego dnia wymknął się, opuścił jej mieszkanie i wrócił autobusem do Seattle. Ale na początku policja nie wiedziała, kim jest ten mężczyzna, widoczny na zdjęciach. Zaczęli jednak rozpytywać i dosyć prędko odkryli, kim jest, bo okazało się, że figuruje już w bazach policyjnych. Emmanuel wychował się w niełatwych warunkach, ponieważ jako dziecko stracił oboje rodziców, trochę się błąkał po różnych domach. W końcu wmieszał się w działalność gangów. Jako 18-latek miał wyrok związany z narkotykami, tego rodzaju rzeczy. Ale to wszystko to był pikuś w porównaniu z tym, o co oskarżono go w roku 2004, czyli 4 lata wcześniej, gdy miał 20 lat. Mieszkał wtedy ze swoim ojczymem, jego dziewczyną i córką tej dziewczyny. Córką z poprzedniego związku. Ta dziewczynka miała wtedy 15 lat. I na początku roku 2004 zadzwoniła na policję, zgłaszając, że Emmanuel poprzedniej nocy, gdy zostali sami w domu, zgwałcił ją, grożąc jej bronią. Ten na początku wszystkiego się wyparł, ale gdy dowiedział się, że następnego dnia ofiara zgłosiła się na obdukcję i z jej ciała pobrano DNA, które oczywiście miało zostać porównane z jego DNA, nagle zmienił wersję wydarzeń. Okej, faktycznie doszło między nimi do stosunku, ale to nie był gwałt. Ona się zgodziła. Z tym, że nie miało to znaczenia. W stanie Waszyngtonu stosunek z kimś poniżej 16 roku życia jest z automatu ścigany jako gwałt. I mimo, że ofiara do dziś utrzymuje, że Emmanuel jej groził i nie doszło do niczego za jej zgodą, Emmanuel jakimś cudem dostał zarzuty niższego stopnia. Poszedł na układ i przyjął tak zwany Alford plea, który możecie pamiętać chociażby ze sprawy West Memphis Free czy Michaela Petersona, kiedy to oskarżony może utrzymywać, że jest niewinny, ale jednocześnie przyjmuje poniekąd winę za dany czyn, rozumiejąc, że okoliczności mogą doprowadzić do tego, że w przypadku procesu może zostać uznany winnym. W takim wypadku procesu nie ma, on po prostu przyjmuje na siebie karę, która w takim wypadku również jest zwykle zmniejszona. Jest to takiego rodzaju układ. I tak było, dostał bardzo krótki wyrok, bo bodajże 4 lata, wyszedł po 2 za dobre sprawowanie i w momencie, gdy doszło do śmierci Arpany, był jeszcze na zwolnieniu warunkowym, którego warunki zdążył już złamać. Bo zasada była taka, że na zwolnieniu warunkowym musiał mieć stały adres zamieszkania. Jeżeli miejsce zamieszkania zmieniał, bo to oczywiście może zawsze mieć miejsce, musiał o tym informować swojego kuratora. Z tym, że Emanuel nie miał stałego adresu i właśnie pomieszkiwał u znajomych, rodziny, dlatego też na przykład w tamten weekend nocował u Leslie, a na co dzień sypiał na kanapie swojego kolegi z dzieciństwa, który mieszkał gdzieś w centrum Seattle. Ale przestał informować policję o swoim stałym adresie. I gdyby ktoś właśnie odkrył, że on złamał te warunki zwolnienia warunkowego, to oczywiście oznaczałoby, że wracał automatycznie do więzienia. Więc to daje się wyjaśniać, dlaczego Emanuel faktycznie miał powód, aby tamtego dnia w poniedziałek, gdy policjanci rozmawiali ze wszystkimi sąsiadami, unikać policji i prosić Leslie, aby nie mówiła, że on zatrzymuje się w jej mieszkaniu. Bo gdyby policjanci sprawdzili jego tożsamość, rozmawiając z nim, co pewnie by zrobili, szybko by to wszystko wyszło na jaw. Więc powiedzmy tak, ucieczka przed policją tamtego dnia nie powoduje jeszcze, że Emanuel jest winny śmierci Arpany, bo miał też inny powód, aby ich unikać. Ale tak nie stawia go też w najlepszym świetle. Jeżeli sobie jeszcze to wszystko dodamy razem. To znaczy, policja odkrywa, że na imprezie był ktoś, kogo nie mogli zlokalizować na początku. Mężczyzna, którego widzą na zdjęciach, ale mało kto wie, kim jest. Ludzie go pamiętają, niektórzy pamiętali, że miał na imię Emanuel, ale nikt się, powiedzmy, nie przyznaje, że to on, ona go zaprosili. Nikt nie wie, skąd on dokładnie się wziął. Po czym odkrywają jego tożsamość i odkrywają, że ma już jeden wyrok za gwałt. Rozumiem, dlaczego w takim momencie wydał im się oczywiście podejrzany i musieli go odnaleźć. Ponieważ ten nie miał stałego adresu, w końcu oczywiście ustalili, że to Leslie go tam zaprosiła, że to u niej się zatrzymywał, to Leslie nie znała dokładnego adresu. Nie wiedziała, gdzie dokładnie mają go szukać. To też jest ciekawe, jak oni się poznali, Emanuel z Leslie, bo ona była od niego trochę starsza, on miał tam 24 lata, ona 32. Leslie mieszkała w Valley View i poznali się na MySpace 6 miesięcy wcześniej. Nie była to jakoś wyjątkowo bliska znajomość, poznali się, ponieważ mieli identyczny gust muzyczny i spędzali właśnie czasem razem czas. Leslie pozwoliła mu wtedy zostać u siebie przez weekend, zaprosiła go na imprezę, ale nie byli parą. Chociaż ich relacja też jest trochę tajemnicza, ponieważ okazuje się, jak wykazało śledztwo, Leslie przez jakiś czas nie miała albo komputera, albo internetu w domu, a potrzebowała mieć dostęp do internetu. I to właśnie Emanuel jej wcześniej użyczył swojego komputera, aby mogła zamieszczać ogłoszenia w internecie, bo chciała na boku zajmować się prostytucją. Emanuel jej w tym pomógł. Ale jak on twierdzi, jak ona też twierdzi, to było tylko tyle. Po prostu udostępnił jej swój komputer, aby mogła tam zamieścić ogłoszenie i tyle. Bo są też niepotwierdzone zarzuty, że Emanuel był albo próbował zostać Alfonsem. Bo miał znajomości również wśród kilku innych kobiet, które właśnie również pracą seksualną się zajmowały i ich znajomość, ich relacje nie do końca były jasne. Nigdy niczego mu nie udowodniono. Nie udowodniono mu, że próbował jakimś sposobem czerpać zyski z prostytucji w ten sposób. Ale znów powiedzmy, może po prostu nie przedstawia go to w najlepszym świetle. Policjanci więc musieli teraz, powiedzmy, kręcić się po centrum Seattle, wykorzystali również kilku informatorów policyjnych i w końcu udało się go zatrzymać. I teraz pytanie, co Emanuel Fer miał do powiedzenia, jeżeli chodzi o śmierć Arpany. Nie zabił jej, powiedział. Jak zeznał, impreza była super, dobrze się bawił, po imprezie poszedł do mieszkania Leslie i poszedł spać na kanapie. Nie wiedział, że Arpana zginęła do czasu, aż nie znaleziono jej w poniedziałek. I zanim mi to może umknie, od razu powiedzmy, Moim zdaniem właśnie fakt, że Emanuel pozostał w bloku do poniedziałku, może wskazywać na to, że jest niewinny. Bo gdyby uczestniczył w śmierci Arpany tamtej nocy, czyż nie zmyłby się stamtąd od razu jak najprędzej następnego dnia? A on wcale tego nie zrobił. Został tam przez cały weekend, w następnych dniach był nawet widziany przez innych lokatorów, jak pomaga posprzątać te dekoracje na zewnątrz. W szczególności jeżeli na przykład próbował wcześniej podpalić jej ciało. Musiał chyba rozumieć, że gdyby podpalił jej ciało, to ktoś pewnie zauważyłby pożar. Ciało znaleziono by od razu, budynek by ewakuowano. I wtedy musiałby się wynieść z mieszkania Leslie od razu, a on przecież planował zostać tam przez cały weekend. Znowu oczywiście nie uniewinnia go to zupełnie, bo mordercy nie zawsze działają logicznie, ale jest to po prostu ciekawe. Trzeba mieć, powiedzmy, niezły tupet, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale trzeba być bardzo pewnym swego, aby zostać jako gość w budynku, w którym właśnie dokonało się morderstwa, jakby nigdy nic. I czekać spokojnie, kiedy i czy ktoś znajdzie ciało ofiary. Ale, duże ale. Emanuel zeznał, że wrócił do mieszkania Leslie i poszedł spać gdzieś około 1:30, może o 2:00 nad ranem. Ona swoją drogą wyszła z imprezy trochę wcześniej i poszła spać przed nim. Domyślam się więc pewnie, że Emanuel albo miał zapas kluczy, albo może zostawiła mu otwarte drzwi. Lecz okazało się, że on jest kolejną osobą, której zeznania nie do końca zgrywają się z jego aktywnością telefoniczną. Bo pomiędzy 2:00 a 3:00 w nocy jego telefon wykonał kilka połączeń na telefony różnych znajomych. Nikt nie odebrał, pewnie ze względu na porę. Ale nawet o 4:00 rano jego telefon zadzwonił na telefon Leslie Potts. Co nie ma sensu, bo jak sam zeznał, wrócił do jej mieszkania może najpóźniej o 2:00 i o 4:00 miał spać, więc dlaczego teraz nagle o 4:00 by do niej dzwonił? On tłumaczy to tak, że gdy poszedł spać, to miał telefon w kieszeni, zapomniał go wyjąć i pewnie po prostu leżał na tym telefonie, a w roku 2008 mieliśmy jeszcze przeważnie takie telefony na przyciski, które rzeczywiście dosyć łatwo było nie chcąc się odblokować i coś tam mogło się poprzyciskać. Co ciekawe, Leslie powie, że właśnie później w ciągu dnia zobaczyła te połączenia od niego i zobaczyła, że te połączenia przeszły do poczty głosowej, że miała jakieś wiadomości głosowe. Odsłuchała je więc, ale Emanuel się nie nagrał, tam nic nie było powiedziane. Było tam słuchać tylko jakieś lekkie, powiedzmy, szelesty, dźwięk materiału, ocierającego się o materiał. Właśnie może tak, jakby rzeczywiście było to przypadkowe połączenie, przypadkowo wykręcone połączenie w momencie, gdy on właśnie na przykład spał na tym telefonie. Jak też powie, zobaczyła je, ale później zupełnie zapomniała, aby go zapytać, o co chodziło, bo przecież był w mieszkaniu, gdyby ktoś od niej chciał, to przecież by jej powiedział. Ona właśnie również zeznała, że Emanuel został u niej w mieszkaniu cały weekend i że zachowywał się zupełnie normalnie. Gdy obudziła się następnego dnia rano, chrapał na kanapie. Spędzili razem czas, pomagali w sprzątaniu po imprezie, wieczorem oglądali razem telewizję, grali w gry komputerowe. Znów żadnych dowodów na to, że Emanuel zrobił coś złego. Nie wiem, nie zauważyła, aby na przykład miał jakieś podarte ubrania ubrudzone paliwem czy jakimś olejem, czy aby miał jakiekolwiek obrażenia czy zadrapania na ciele. Wszystko było w najlepszym porządku. Na pewno nie zachowywał się jak ktoś, kto właśnie dokonał okrutnego morderstwa. I Emanuelowi z tego powodu na początku nie postawiono żadnych zarzutów. Nikomu zarzutów nie postawiono. Ale Emanuel został faktycznie wtedy aresztowany za złamanie warunków zwolnienia i wylądował w więzieniu. Przejdźmy teraz do tego, co w tej sprawie wzbudza najwięcej problemów i można powiedzieć jest najważniejsze, a mianowicie do DNA. Bo na przeróżnych rzeczach na ciele Arpany w jej mieszkaniu znaleziono sporo DNA. Ale może was interesuje, co jeżeli chodzi właśnie o DNA osób, które może miały jakiś powód, aby zabić Arpanę, czy które ogólnie wydają się podejrzane, jak na przykład Cameron Johnson czy Emanuel. Co znaleziono na jej ciele, czy na jej rzeczach wyrzuconych do śmieci? Pamiętacie ten kanister paliwa motocyklowego, który wyrzucono do śmieci? Na nim znaleziono sporo DNA, które okazało się pochodzić od Camerona Johnsona, czyli sąsiada Arpany. Ale na przykład jeżeli chodzi o czerwoną pelerynę, którą Arpana miała na sobie na przyjęciu i którą również znaleziono w śmietniku, na nim znaleziono trochę DNA pochodzącego od Emanuela Ferra. Znów problem w tym, że oczywiście obaj panowie byli wtedy na tej imprezie. I moim zdaniem w sumie trochę łatwiej wyjaśnić DNA Emanuela na ubraniu Arpany. No bo ona miała je na sobie, gdy się poznali, gdy byli razem na tej imprezie, rozmawiali, więc ma sens, że może jakieś jego DNA na jej ubraniu wylądowało. DNA Camrona znów na tym kanistrze może już mniej, no bo goście imprezy zeznali, że nikt tego kanistra nigdzie nie pamięta, żeby gdzieś na przykład leżał na widoku. Więc możliwe, że morderca po prostu gdzieś go znalazł. W łazience, w szafie, gdy na przykład właśnie szukał wybielacza i płynu do czyszczenia toalet, aby zatrzeć ślady. I uznał, że wykorzysta również to paliwo. Ale znów Cameron był jej sąsiadem, znali się, był w jej mieszkaniu wcześniej. Może kiedyś w czymś jej pomagał, jeżeli chodzi o jej motocykl i dotykał tego kanistra. Ale co ciekawe, Cameron nie zeznał, aby kiedykolwiek miał z nim kontakt, żeby pomagał kiedyś przy tym arpanie. Innym ciekawym znaleziskiem była damska bielizna, znaleziona w salonie, oraz kawałek czarnej taśmy, również w salonie, rzucony na sofie. Na początku sądzono, że ta taśma to były jakieś pozostałości po imprezie, po czyimś kostiumie czy z jakiejś dekoracji, ale później zwrócono uwagę, że na tej porzuconej bieliźnie, to były damskie majtki, znaleziono na nich krew i ślinę arpany. A na tej taśmie, która leżała nieopodal, tej czarnej taśmie, znaleziono włókna, które wyglądały identycznie jak włókna w tej bieliźnie, oraz na taśmie były włosy arpany. Policja więc wysunęła takie wnioski, że w którymś momencie ktoś zatkał arpanie usta jej bielizną i zakleił je tą taśmą. Po czym w którymś momencie zdjął tą taśmę, wyjął tą bieliznę i porzucił w salonie. Znów nie mamy pewności, że było właśnie tak, ale wiele na to wskazuje. I na tej taśmie właśnie znaleziono DNA jednej osoby. I był to Emanuel Fer. Historia jednak nie jest taka prosta, bo na ciele arpany, w niewielkiej ilości na jej nadgarstku oraz na sznureczku od tampona znaleziono DNA jeszcze innego mężczyzny, do dziś niezidentyfikowanego. Było go wprawdzie bardzo mało, nawet powstały takie podejrzenia, że jeżeli chodzi o to DNA na sznureczku od tampona, to mogło ono nawet wylądować tam jeszcze na etapie fabrycznym czy na etapie pakowania i nie ma nic wspólnego z tą sprawą. Pośród rzeczy arpany znalezionych w śmietniku powiedziałam też, że znaleziono sznurówkę od buta, która była nasączona paliwem motocyklowym. Śledczy są niemal pewni, że to właśnie tego użyto do uduszenia arpany. Co ciekawe, na tym sznurku znaleziono DNA jeszcze w ogóle innej osoby, innego mieszkańca Valley View, o którym jeszcze w ogóle nie mówiliśmy i nie wiemy o nim za dużo, Josiah Lovetta, który podobno nie był nawet obecny na Halloweenowej imprezie, nie było go wtedy w domu i z tego co rozumiem, policja go zupełnie wykluczyła. Rozumiem, że ma dobre alibi. Ale to właśnie tylko pokazuje, jak skomplikowana jest ta sprawa. I jeżeli właśnie chodzi o DNA na tych rzeczach wyrzuconych do śmietnika, to znów należy właśnie pamiętać, że te rzeczy wylądowały w śmietniku z innymi rzeczami. I tutaj znów mogło dojść do jakiegoś transferu. Dlatego właśnie istnieje przekonanie, że to DNA, które znaleziono na rzeczach w śmietniku, nie powinno być traktowane zbyt poważnie, powiedzmy. To samo w sumie, jeżeli chodzi o DNA w jej mieszkaniu. W szczególności, jeżeli chodzi o DNA osób, które były tam obecne na imprezie. Jeżeli chodzi o DNA na jej ciele, no to jak już powiedziałam, znaleziono DNA do dziś niezidentyfikowanego mężczyzny na jej nadgarstku oraz bardzo malutką próbkę na szyi arpany. I ta okazała się pasować do Emanuela Fera. I to chyba policję przekonało, bo z tych wszystkich osób to właśnie Emanuelowi postawiono zarzuty w październiku roku 2010. On do tego czasu był w więzieniu za pogwałcenie warunków zwolnienia i właśnie też przez tę jego historię, gdy postawiono mu zarzuty w 2010, nie pozwolono mu oczekiwać na proces na wolności. Sąd postanowił, że zostanie w areszcie do czasu procesu. I tak też się stało, z tym, że do procesu nie doszło aż do roku 2017. Zarzutów nie postawiono nikomu innemu, Cameronowi Jonesowi czy jej chłopakowi. Wszyscy zostali wykluczeni poza Emanuelem. Policja wnioskowała, że Emanuel tamtej nocy po imprezie szukał seksu, że te telefony do kilku kobiet, które rzekomo wykonał tamtej nocy ze swojego telefonu, on twierdzi, że te połączenia wykonano przez przypadek, gdy spał, ale oni uważają, że on po prostu szukał tamtej nocy seksu. Był pijany i szukał dziewczyny. Po kilku nieudanych próbach poszedł i włamał się do mieszkania Arpany. Zabił ją, po czym próbował ukryć to, co zrobił, oblewając jej ciało wybielaczem, chemikaliami i próbując na końcu podpalić. Fakt, że miał już jeden wyrok za gwałt, potwierdzał, że był on zdolny do brutalnych czynów. Jego obrońca jednak zarzucił śledczym, że za bardzo skupili się na jego kliencie, jednocześnie zupełnie ignorując innych podejrzanych. Zarzucił im, że kolor skóry Emanuela na pewno odegrał tutaj dużą rolę. Porównał to, jak potraktowano Emanuela z tym, jak na przykład policja potraktowała Camerona Johnsona, który od samego początku wydał się znacznie bardziej podejrzany, a policja traktowała go znacznie łagodniej, nigdy nie postawiono mu zarzutów. W czasie tego pierwszego procesu jednak ława przysięgłych nie mogła dojść do porozumienia. Debatowali długimi dniami, aż w końcu ogłosili, że nie mogą podjąć decyzji, bo w przypadkach takiego procesu wszystkich 12 ławników musi dojść do takiej samej decyzji. W tym wypadku nie było to możliwe, więc proces unieważniono i wtedy to zależy od prokuratury, czy chcą oskarżyć go ponownie, wnieść on nowy proces, czy oskarżony może odejść wolno. Od razu wnieśli o nowy proces i rozpoczęły się przygotowania do drugiego procesu. Emanuel znów czekając na ten proces musiał być za kratkami. Na poprzedniej czekał 7 lat, bo aresztowano go w 2010. Teraz do kolejnego procesu doszło 2 lata później, w 2019. I mówiąc krótko, jego obrona była w stanie zaznaczyć tyle wątpliwości co do jego winy, że ława przysięgłych uniewinniła go. Emanuel odszedł jako wolny człowiek po 9 latach w areszcie. Co ciekawe, ławnicy później powiedzieli, że nie byli tak zupełnie pewni, że Emanuel Fer jest niewinny. Natomiast zgodnie twierdzili, że prokuratura nie była w stanie udowodnić, że jest, że dowody, jakie przedstawili, nie były wystarczające. I tutaj też miała miejsce ciekawa sytuacja, ponieważ próbowano insynuować, że Camerone Johnson mógł pomóc Emanuelowi, że jego odciski palców znaleziono na kanistrze, ponieważ on właśnie, gdy był w swoim mieszkaniu, na przykład o tej 3 rano, faktycznie coś usłyszał. I potem, gdy próbował zadzwonić do Arpany, poszedł do jej mieszkania i odkrył, co się stało. I z jakiegoś powodu pomógł Emanuelowi ukryć to, co zrobił. Mimo, że to też nie do końca miało sens, ponieważ Cameron i Emanuel nie znali się wcześniej, poznali się dopiero na tej imprezie. Rozmawiali ze sobą. Byli ludzie, którzy wiedzieli, jak razem rozmawiali. Oni również to przyznali. Cameron nawet zabrał na chwilę Emanuela do swojego samochodu, aby pokazać mu swoje płyty, bo okazało się, że lubią podobną muzykę. Ale poza tym nie znali się wcześniej i nie wiem, pewnie jest możliwe, ale praktycznie nieznajomy, pomagający drugiemu nieznajomemu posprzątać po morderstwie, ukryć fakt, że popełnił morderstwo, brzmi jak coś trochę naciąganego. Tak więc ta sprawa w pewnym sensie wróciła do punktu wyjścia. Pomimo tego całego zamieszania, śmierć Arpany jest nierozwiązana. Nikt nie został uznany winnym. Dalej nie wiemy, co się stało. Co ciekawe, na początku ta sprawa nie przyciągnęła większej uwagi medialnej. Wtedy, gdy miała miejsce w roku 2008. Poza kilkoma lokalnymi mediami nie mówiono o niej za dużo. Przyciągnęła uwagę podcasterów, między innymi prasy, dopiero w roku 2019, po tym, gdy Emanuel został uniewinniony i sam zaczął się kontaktować z mediami, aby nagłośnić swoją sprawę. Uważa, że został niesprawiedliwie potraktowany, że trzymano go za kratkami 10 lat, bez udowodnionej winy, tylko po to, aby ostatecznie został uniewinniony. Wniósł on zresztą pozew, który z tego, co widziałam, dalej się toczy. Podcast Wondery zrobił nawet o nim 10-odcinkową serię, która wyszła 2 lata temu. Jest to zdecydowanie jedna z tych spraw, gdzie nie można niczego powiedzieć na pewno. Emanuel mógł być winny, może być niewinny, Cameron Johnson mógł być winny, może nie, a może odpowiedzialny jest w ogóle jeszcze ktoś inny, kogo policja nawet nie miała na swoim radarze i o kim może nie wiemy. Bo cała sprawa jest naprawdę dziwna. Ktoś włamuje się do mieszkania Arpany, ale nikt nie słyszy ataku na nią. Słychać dźwięki, które są opisywane przez dwóch świadków albo jako seks, albo wymiotowanie, później słychać lejącą się wodę, ale nic poza tym. Jeżeli założymy, że sprawca włamał się do mieszkania Arpany około 3 i został tam jeszcze do 8, gdy słyszano wodę lejącą się w mieszkaniu, no to spędził ze swoją ofiarą 5 godzin. Na pewno też spędził tam trochę czasu, próbując później ukryć to, co zrobił. Próbując podpalić jej ciało, a później nawet wyszedł z jej rzeczami i wyrzucił je do śmieci. To znów powoduje, że wiele osób uważa, że musiał to być ktoś, kto mieszkał w tym bloku. Kto, powiedzmy, czuł się na tyle tam swobodnie, że mógł po prostu pójść wyrzucić worek ze śmieciami i nikogo to nie dziwiło. I nie mogło dziwić, skoro był lokatorem. Są sprawy, nad którymi czasem ubolewamy, że na przykład nie udało się znaleźć żadnego DNA, nie było go wystarczająco dużo, aby na przykład to mogło pomóc wskazać sprawcę. W tym wypadku, zdaje się, mamy tego DNA aż za dużo i przez to nie sposób wskazać na sprawcę. Jestem ciekawa, co wy sądzicie. Ja osobiście wciąż uważam Camerona Johnsona albo Emanuela Ferra za dwóch najbardziej prawdopodobnych podejrzanych, ale również zgadzam się z tym, że uniewinnienie Emanuela było właściwą decyzją, ponieważ faktycznie, jak wydaje mi się, nie jest on najlepszym człowiekiem, patrząc na jego poprzedni wyrok. Tak nie ma pewności, nie można mu na 100% udowodnić, że to on zabił Arpanę. Jestem ciekawa, czy policja podejmie jeszcze próby wznowienia śledztwa, no bo jest to sprawa dalej nierozwiązana. Czy spróbują wznowić śledztwo i czy ktoś inny zostanie oskarżony? Czy na przykład pójdą w zupełnie innym kierunku? Okej, Emanuela uniewinnili, spróbujmy skazać kogoś innego. To będzie bardzo ciekawe, jeżeli coś takiego spróbują zrobić. Jestem ciekawa, co wy sądzicie. Kogo uważacie za najbardziej podejrzanego? Jaką wy podjęlibyście decyzję, gdybyście na przykład byli ławnikiem, ławniczką w czasie procesu Emanuela Ferra? Jestem ciekawa. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie i słyszymy się we wtorek. Trzymajcie się.